Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Wicepremier i minister rozwoju przedstawił wstępny plan likwidacji OFE. 75% aktywów OFE trafiłoby na indywidualne konta emerytalne wszystkich 16,5 miliona uczestników OFE, a 25% aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Do takiej operacji miałoby dojść na początku 2018 roku. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował filary programu budowy kapitału. Jednym z nich mają być zmiany w OFE. Ekonomiści ostrożnie podchodzą do propozycji przedstawionych przez rząd. Profesor Leokadia Oręziak mówi, że na razie jest więcej znaków zapytania.
Fundusz Rezerwy Demograficznej to jest, myślę, że krok w dobrym kierunku, natomiast przekazanie do tego trzeciego filara to nie jest dla mnie jasne, na czym by to miało polegać. Trochę wnikając w tę propozycję, wygląda na to, że po prostu wszyscy by byli zapisani do tych pracowniczych programów emerytalnych i te pieniądze z OFE miałyby jakoś zasilić te konta pracowniczych programów emerytalnych, do których wszyscy by byli zapisani, natomiast prawdopodobnie chyba można by było się z tego wypisać w określonym czasie, bo wicepremier mówił, że to ma być dobrowolne.
Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że plany dotyczące OFE mają służyć temu, by środki wciąż jeszcze zgromadzone w OFE, które zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za publiczne, rzeczywiście były publiczne. Minister rozwoju i wicepremier zaznaczył, że wszystko zostanie zrealizowane, jeśli ten program zostanie w taki sposób politycznie ostatecznie zatwierdzony. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w Kielcach w głównych obchodach 70. rocznicy pogromu Żydów. Szef państwa polskiego złożył kwiaty przed tablicą pamiątkową przy kamienicy przy ulicy Planty 7, gdzie doszło do tragedii. W krótkim przemówieniu prezydent podkreślił, że Polska jest państwem wolności, państwem wzajemnego szacunku, dobrego współżycia wszystkich jej obywateli.
W wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce nie ma miejsca na jakiekolwiek uprzedzenia. Nie ma miejsca na rasizm, nie ma miejsca na ksenofobię, nie ma miejsca na antysemityzm. I takie zachowania w choćby najdrobniejszym przejawie muszą być w Polsce w sposób zdecydowany piętnowane, bo tylko wtedy Polska będzie prawdziwie wolnym państwem dla wszystkich swoich obywateli.
Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślił też, że w czasie II wojny światowej setki tysięcy Polaków pomagało Żydom. Ich upamiętnianie to także ważny element naszej historii, zaakcentował. Potrzebne jest dokładne zbadanie zbrodni w Jedwabnem, powiedział dr Piotr Gontarczyk, historyk i politolog. Do sprawy wraca Tygodnik w sieci. O zbrodni w Jedwabnem opinia publiczna dowiedziała się w 2000 roku za sprawą książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi. Scenariusz przedstawiony w pracy budził przerażenie. Jednak wybitni polscy historycy zarzucili tej opowieści wiele kuriozalnych błędów, nadużyć, a nawet fałszerstw. Mord w Jedwabnem zekranizował w filmie Pokłosie Władysław Pasikowski. Doktor Piotr Gontarczyk powiedział, że dotychczas nie zbadano miejsca pochówku ofiar.
Jeżeli dysponujemy tak znakomitym narzędziem, jakim jest archeologia i medycyna sądowa, i tych możliwości tak naprawdę się nie wykorzystuje, nie zbadano dokładnie miejsca pochówku tych ofiar zbrodni w Jedwabnem, no to tak naprawdę nie wiemy, nie znamy wielu elementów, bo co na przykład, jeżeli znajdziemy tam amunicję, prawda, broni, się okaże, że ludzie byli rozstrzeliwani, tak? No to jest, zasadniczo zmieniłoby sytuację. Takie sytuacje trzeba po prostu wykluczyć, trzeba to dokładnie zbadać.
Naukowiec, odnosząc się do publikacji Jana Tomasza Grossa, stwierdził, że jego książki nie mają nic wspólnego z nauką. W ocenie doktora Gontarczyka socjolog w swoich książkach dopuszcza się nadużyć z pogranicza oszustwa intelektualnego. Od poniedziałku w związku ze szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych. Obejmą one granice lądowe, a także porty i lotniska. Polska wstrzymała także działanie umowy o ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą. Ponadto od północy z 6 na 7 dzień lipca do północy z 10 na 11 dzień lipca będą obowiązywać ograniczenia lotów dla małego lotnictwa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podkreślił, że przywrócenie kontroli jest normalną procedurą w przypadku ważnych międzynarodowych wydarzeń i nie będzie powodowało utrudnień.
Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny przez Straż Graniczną. Przywrócenie kontroli na granicach w ramach strefy Schengen jest działaniem standardowym, że nie będzie problemu z przekraczaniem granicy, dlatego że służby polskie są profesjonalne, są w stanie w ciągu kilku sekund sprawdzić tożsamość osoby przekraczającej granicę, że te sprawdzania będą dokonywane na zasadzie oceny ryzyka, a więc nie każdy będzie sprawdzany, kto przekracza granicę, ale będą to kontrole, które mają charakter doraźny.
Polacy wyjeżdżający na urlop powinni pamiętać, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, który potwierdzi ich dane oraz obywatelstwo. Kontrole na granicach potrwają do 2 sierpnia. W 23. bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim odbyła się ceremonia pożegnania żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego udających się na misję do Kuwejtu. W uroczystości wzięli udział m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Po uroczystej zbiórce w programie znalazły się okolicznościowe przemówienia, odczytanie postanowień i rozkazów oraz przekazanie kontyngentu w podporządkowanie dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Antoni Macierewicz, szef resortu obrony, podkreślał, że misja czekająca polskich żołnierzy jest szczególna, bo dzięki niej Polska będzie bezpieczna.
Za 4 dni w Polsce, w Warszawie, rozpoczyna się szczyt NATO. Historyczne wydarzenie, które zmieni sytuację bezpieczeństwa Polski. Bez was nie byłaby ona możliwa. Wasze loty patrolowe, wasze współdziałanie z naszymi sojusznikami sprawi, że oni będą tu stacjonowali, że będziemy tworzyli jeden wspierający się nawzajem organizm. Zaciągamy dzisiaj jako naród, jako państwo u was wielki dług. Dziękuję w imieniu Rzeczpospolitej i powtarzam ten najważniejszy rozkaz. Macie wrócić szczęśliwie.
Polski kontyngent wojskowy w Kuwejcie zostanie użyty na mocy podpisanego przez prezydenta Andrzeja Dudę postanowienia o użyciu 2 polskich kontyngentów wojskowych w operacji Inherent Resolve. Główne siły kontyngentu w Kuwejcie będą tworzyły 4 samoloty F-16. Będą one realizować zadania lotnicze w zakresie rozpoznawania na potrzeby wsparcia operacji. Polscy żołnierze będą wspierać działania globalnej koalicji do walki z tak zwanym państwem islamskim. Rosyjski sąd wydał pierwszy wyrok za prawdę o sowiecko-niemieckim sojuszu w 1939 roku. Władimir Łuzgin napisał w internecie artykuł 15 faktów o banderowcach, czyli o czym milczy Kreml, poświęcony jest zasadniczo relacjom Rosji z Ukrainą. Mężczyzna napisał, że komuniści i Niemcy wspólnie napadli na Polskę, wywołując II wojnę światową, a więc komuniści i naziści blisko współpracowali. Za to sąd skazał mężczyznę na grzywnę w wysokości 200 tysięcy rubli, to jest blisko 12,5 tysiąca złotych. Według rosyjskiego sądu artykuł rozpowszechnia świadomie fałszywe informacje o działaniach Związku Sowieckiego w czasie wojny. Profesor Wojciech Polak, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, mówi, że rosyjski system polityczny ma charakter totalitarny.
Czasami się mówi, że to jeszcze jest autorytaryzm, jak mówi się o jakichś odmianach autorytaryzmu. Moim zdaniem to już oscyluje w kierunku zwyczajnego totalitaryzmu, skoro wolność słowa się do tego stopnia tępi, że każe się ludzi, którzy mówią oczywistą prawdę i to w imię jakichś nacjonalistycznych czy nacjonalistyczno-komunistycznych, można powiedzieć, tendencji w historiografii.
To pierwszy wyrok oparty na artykule 354 rosyjskiego kodeksu karnego, który wszedł w życie 16 maja 2014 roku. Przez ponad rok przepis był w zasadzie martwy. Komitet śledczy i prokuratura umarzały nieliczne sprawy wszczęte na podstawie prywatnych zawiadomień. Wysłuchali państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję. Katarzyna.